To jest wykład otwarty w radiu RMF 24.
Dziś pod lupę bierzemy niezwykłe zjawisko wędrowania biegunów magnetycznych Ziemi. No bo jak się okazuje, może mieć to bezpośredni wpływ na nasze życie, ponieważ w związku z przemieszczaniem się biegunów trzeba na przykład aktualizować mapy, których wszyscy używamy, chociażby w naszych smartfonach. Z nami w wykładzie otwartym w Radiu RMF 24 dzisiaj pan profesor Rafał Szaniawski, Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry państwu.
Zacznijmy od tego, panie profesorze, czym są bieguny magnetyczne Ziemi?
Pole magnetyczne ziemskie w dużym takim uproszczeniu można jakby porównać do magnesu sztabkowego, który by się znajdował w środku Ziemi. Taki magnes sztabkowy jest dipolem magnetycznym, który ma swoją oś, gdzie wychodzą z niego linie sił pola, robiąc takie kręgi naokoło. I oś tego dipola magnetycznego, czyli tego oś tego magnesu przy takim uproszczeniu, jego przecięcie z powierzchnią kuli ziemskiej byłoby biegunem magnetycznym. Mhm. To oczywiście w bardzo dużym uproszczeniu.
Tak. A kiedy pierwszy raz oznaczono położenie biegunów magnetycznych?
Wie pan, to się wiązało też i z postępem jakby pomiarowym, jeśli i zrozumieniem pola ziemskiego, ale zarazem też z odkrywaniem świata i podróżami ludzkimi, bo te bieguny leżą w bardzo niedostępnych rejonach. Bodajże to było w pierwszej połowie XIX wieku, w latach 30. przez Jamesa Rossa został oznaczony północny biegun magnetyczny.
Dlaczego te bieguny mają tak istotne znaczenie dla naszego życia?
No to, że one mają olbrzymie znaczenie dla ludzkości, to już wiadomo dawno. Przede wszystkim wykorzystujemy pole magnetyczne ziemskie do nawigacji, prawda? Także to było znane już od dłuższego czasu. Także położenie i zrozumienie tego, czym jest biegun magnetyczny i to, że nie są tożsame z biegunem geograficznym czy z osią obroty Ziemi, jest rzeczą niezwykle ważną. Zrozumienie też, że to nie jest stałe zjawisko, tylko że to ulega zmianie, też jest bardzo ważne. Pierwsza sprawa właśnie jest ta nawigacja. Druga to jest to, że same pole magnetyczne tworzy tak zwaną magnetosferę, która osłania nas w jakiś sposób od wiatru słonecznego, czyli takich zjonizowanych cząstek, które są wysyłane, emitowane przez Słońce. I one potencjalnie z jednej strony mogłyby być przy dłuższym jakimś czasie, gdyby docierały do Ziemi, groźne trochę dla organizmów, a z drugiej strony miałyby szereg konsekwencji, gdyby one docierały do Ziemi, chociażby utrudniałyby propagację far radiowych. Także dla nas pole magnetyczne, chociaż go nie widzimy, nie czujemy, jest niezwykle ważne.
To też ma wpływ na nasze zdrowie, panie profesorze?
No tutaj sprawa jest bardzo dyskusyjna, ponieważ my jakby nie mamy dużej ilości danych do tego, w jaki sposób organizmy żywe, jak reagują na te promieniowanie, na ten wiatr słoneczny, czyli strumień zjonizowanych cząstek wysokoenergetycznych. Istnieje przypuszczenie, że w jakiś sposób mogłoby być to przy dłuższym narażeniu na te czynniki szkodliwe dla zdrowia, czy powodować jakieś szybsze mutacje w obrębie komórek. Zdania są podzielone na ten temat. To jest na przykład też problem ewentualnych podróży kosmicznych, jeżeli statek kosmiczny z ludźmi przebywałby dłuższy czas poza magnetosferą, czyli w dalszej odległości, poza tym naszym płaszczem pola magnetycznego ziemskiego, który nas osłania od tego wiatru słonecznego.
No a przecież już niedługo, bo na wiosnę dr Sławosz Uznański-Wiśniewski wybiera się w przestrzeń kosmiczną, prawda? Będziemy trzymać kciuki za niego.
Tak, ale rozumiem, że nie będzie tam przybywał lat, ani dziesiątków lat też.
No nie, tam chyba chodzi o jakieś 2-3 może tygodnie. Panie profesorze, wiemy już, że na podstawie położenia biegunów magnetycznych tworzone są między innymi mapy w naszych urządzeniach, na przykład smartfonach. Do tego potrzebny jest globalny model pola magnetycznego. Czy moglibyśmy wytłumaczyć naszym słuchaczom jeszcze co to takiego?
No, zazwyczaj tak jest w przyrodzie, że to, co można wytłumaczyć prostymi słowami, to co ja na samym początku, czyli taki model pola magnetycznego, tak. Jeżeli się mu bliżej przyjrzymy, to jest zjawisko dużo bardziej złożone. Więc w pierwszej kolejności ten taki dipolowy model pola magnetycznego to jest pewne uproszczenie. Tak naprawdę on zawiera zarówno składowe dipolowe, takie jak ten magnes sztabkowy, do tego można by było go porównać, ale jakieś inne składowe, kwadropulowe czy oktopulowe, czyli jest bardziej złożony tak na dobrą sprawę, a przede wszystkim ulega zmianom czasowym. Czyli oś tego dipola już średniego, zawierającego te inne składowe, zmienia swoje położenie. I stąd też biegun magnetyczny zmienia położenie, a zarazem są w pewnych obszarach globu jeszcze dodatkowe pewne anomalie, więc tworzy się tak zwane mapy magnetyczne, czy ten globalny model pola magnetycznego, który z jednej strony pokazuje nam to, jak już w skrócie będzie igła, co będzie wskazywała w danym miejscu na Ziemi igła kompasu, bo nie zawsze to jest, jest mniej lub bardziej odległo od bieguna geograficznego, a z drugiej strony zawiera jakąś predykcję, czyli jakieś przewidywania, jak to będzie się w najbliższym czasie zmieniać na podstawie tego, co się działo ostatnimi czasy, bo to jest niezwykle trudne. Mhm. I takie modele są tworzone. W tej chwili ostatnio, ponieważ te zmiany dotyczące pola magnetycznego troszkę zaskoczyły tutaj naukowców i nasze przewidywania.
Dlaczego?
Wie pan, to jest złożona sprawa. Aha. My niewiele wiemy o przyczynach tego, bo znowu powiedziałem o złożoności tego zjawiska. Pole ziemskie generalnie w 95% czy więcej procent jego geneza jest związana z tym, co się dzieje we wnętrzu Ziemi. Ono jest generowane przez jądro ziemskie, które jest płynne i metaliczne, przewodzi prąd. I w obrębie jego dochodzi do tak zwanej konwekcji, czyli ruchów tego płynu, który krąży tam. Jeżeli jest ruch w obrębie ciała, które przewodzi prąd, możliwa jest tam indukcja prądów i zarazem generowanie pola magnetycznego. To jest podobny model do tego, na jaki działa zwykłe dynamo. Dodatkowo jeszcze reszta tego pola magnetycznego, te dalsze 5, czy już nie pamiętam ile procent, to pochodzi z samej jonosfery, tam gdzie właśnie ten wiatr słoneczny ociera się o naszą magnetosferę i tam są dalej generowane, indukowane pole magnetyczne. Ale większość z tych procesów, które się dzieją w jądrze Ziemi. Jeżeli te jądro Ziemi, tam dochodzi do ruchów tej płynnego, przewodzącego, metalicznego, gęstego płynu, no to szczegóły tego ruchu są dosyć trudne do przewidzenia tak naprawdę. To jest trochę tak, jakby chcieć przewidzieć kształt chmur, czy to są zjawiska chaotyczne. Szereg rzeczy na to wpływa. Bardzo trudno jest przewidywać dalsze przyszłość. Oprócz tego, że to będzie postępować na zasadzie jakiegoś aktualizmu, że od miliardów lat coś takiego się dzieje, no to w jaki sposób szczegóły tego procesu będą zachodzić, bardzo trudno nam jest przewidzieć, w szczególności, że to się dzieje w środku Ziemi i mamy niewielkie, ograniczone informacje na temat tych procesów tylko.
Czyli panie profesorze, to dlaczego bieguny magnetyczne zmieniają swoje położenie, a zmieniają, to my tak naprawdę niewiele wiemy, tak? Niewiele możemy powiedzieć. No, też tych zmiennych jest tak dużo.
Zmiennych jest dużo, tak. Wiemy to, co się działo, bardzo dobrze wiemy to, co się działo w przeszłości geologicznej, i czyli w przeszłości na tej planety, czyli można na pewnej zasadzie domniemywać, że podobne zjawiska będą zachodziły w przyszłości ewentualnie. Te procesy w jądrze ziemskim też są dosyć dobrze modelowane matematycznie, czyli w jaki sposób jest to przy założeniach jakichś dotyczących własności fizycznych i tego procesów, które tam się dzieją. No, sporo wiemy, ale w dużym przybliżeniu, że się tak wyrażę.
Trwa wykład otwarty w radiu RMF 24.
Panie profesorze, no właśnie ostatnio w grudniu mieliśmy właśnie taką aktualizację tego modelu w związku z przemieszczaniem się bieguna północnego. Jak bardzo on się przesunął? Co tutaj możemy powiedzieć?
On się przesuwa, te dokładne pomiary, bezpośrednie pomiary już jakby położenia tego bieguna magnetycznego, to mamy około 200 lat. I on się przesuwał, z tego co wiem, na początku przez dłuższy czas rzędu 10-15 km na rok. I z niewiadomych przyczyn, no właśnie z przyczyn jakichś tam procesów, które dzieją się w tym jądrze ziemskim, on ostatnio przyspieszył i w tej chwili przemieszcza się około 50 km rocznie. Czyli
to
całkiem
bardzo dużo.
Zarazem też natężenie tego pola magnetycznego spada. Spadła chyba już to od tych czasów historycznych rzędu kilkunastu procent. Natomiast my też bardzo dużo wiemy na temat dawnego położenia bieguna magnetycznego w przeszłości geologicznej, bo zapis pozostałości magnetycznej jest zapisany w skałach, czyli jakby skały w momencie powstania magnesują się zgodnie z kierunkiem aktualnego pola magnetycznego i my ten zapis możemy odczytać i na tej podstawie interpretować dawną pozycję bieguna magnetycznego. Czyli naprawdę dużo wiemy, co działo się w przeszłości geologicznej, to takiej skali tysięcy, setek tysięcy lat, jak i dziesiątków miliardów, milionów lat czy miliardów lat. Także to nam pomaga rozumieć te zjawiska lepiej, w jaki sposób też przewidywać to, co może się zdarzyć w przyszłości.
A przewidywaliście takie przyspieszenie, że nie 15 km rocznie, a będzie się przesuwał biegun północny o 50 km, aż 50 km rocznie?
Nie, tego się nie przewiduje. Aha. To się raczej obserwuje i przyjmuje do wiadomości. Także.
Panie profesorze, a czy możemy powiedzieć, że ze względu na nawigację i na orientację map na północ, właśnie ten północny biegun magnetyczny jest dla nas bardziej istotny?
Dla nas tak, bo mieszkamy na półkuli północnej i tutaj nawigujemy oraz ten względnie z liniami sił pola, które są tutaj blisko bieguna północnego. Biegun południowy, mimo że to jest dipol magnetyczny, ale tak jak mówiłem, jest szereg jakichś innych niedipolowych składowych tego, które wchodzą i jakoś one są bardziej aktywne w tej chwili na biegunie, w pobliżu bieguna północnego, również się przemieszcza, ale trochę wolniej, także tam takich dramatycznych zjawisk nie ma i nie ma konieczności takiej, takich weryfikacji. Ale ten model jest robiony dla całej kuli ziemskiej, publikowany, więc to jakby pewnie będzie też modyfikowany dla całej kuli ziemskiej.
Mhm. A jak szybko przemieszcza się ten biegun południowy? Bo mówiliśmy, że ten północny przemieszczał się lata temu, badania trwają od około 200 lat, przemieszczał się 15 km rocznie, teraz około 50, a ten południowy, jak szybko się przemieszcza?
Bodajże około kilkunastu kilometrów, czy nawet mniej, około 10, nie chciałbym źle powiedzieć, ale to jest na parokrotnie wolniej niż biegun północny.
A możemy teraz powiedzieć, panie profesorze, gdzie w tej chwili znajduje się północny biegun magnetyczny i dokąd zmierza?
Ja zawsze mam w pamięci to, czego nauczyłem się na lekcjach geografii w szkole, czyli zaczęło się wtedy w zeszłym jeszcze wieku, że on znajdował się w północnej Kanadzie, tam gdzieś koło, na północ od ziemi Baffina, czyli na północny zachód od wybrzeży Grenlandii. I on w tej chwili wędruje i to coraz szybciej w miarę prostolinijnie w kierunku środkowej i wschodniej Syberii. Także już... Mhm. Tamta wiedza ze szkoły podstawowej, którą wyniosłem, już jest nieaktualna.
A jak naukowcy, panie profesorze, ustalają dokładnie położenie biegunów? Przy pomocy jakich narzędzi?
No, historycznie to mierzyło się przez inklinację magnetyczną, czyli kąt między wektorem pola magnetycznego, bo to jest tam same natężenie, można jakąś wartość wektorową uznać. I to niewiele ludzi wie, że te pole magnetyczne ma kierunek na równiku magnetycznym, czy przynajmniej czy w równiku geograficznym też ma zbliżone do poziomego. Natomiast na biegunie magnetycznym to pole skierowane jest dokładnie pionowo w dół na biegunie północnym. Czyli wtedy, kiedy igła kompasu, czy igła namagnesowana była zawieszona na jakiejś lince i wskazywała dokładnie pozycję pionową, to tam mierzono, że jest układ biegun magnetyczny. Natomiast w tej chwili oczywiście tego typu pomiary się na podstawie danych satelitarnych wykonuje i to już są historyczne metody, o których pisałem wcześniej.
A z czego jeszcze, panie profesorze, wynikają anomalie w polu magnetycznym Ziemi? Bo przecież to pole w niektórych miejscach planety, jak pan wspominał, jest słabsze, w innych silniejsze?
No to zależy, w jakich skalach czasowych my mówimy. Czy to są anomalie, które występują w ciągu dnia, że coś się zmienia z tym polem magnetycznym w skali godziny, dnia, czy coś takiego. I wtedy to jest związane z tym, co się dzieje w magnetosferze, czyli to, ile cząstek tego wiatru słonecznego dociera do naszych wyższych warstw atmosfery, jak ono jest odchylane w wyniku działania ziemskiego pola magnetycznego, czyli jakby aktywność Słońca wpływa na pole magnetyczne. Ale pytanie było o anomaliach magnetycznych, skąd one są, tak?
Tak.
To są złożoność, przede wszystkim to jest złożoność tych procesów konwekcji, tego płynięcia mas w obrębie wewnętrznego jądra, w obrębie jądra ziemskiego, które jest płynne. Mhm. Które, tak jak mówiłem, jest trudne do zaobserwowania i trudne do szczegółowego badania.
A jesteśmy w stanie określić mniej więcej, co się tam znajduje?
Co się dzieje w jądrze Ziemi? Tak. No to na podstawie metod sejsmicznych. No, fale sejsmiczne przechodzą przez ośrodek, jakim jest Ziemia i są odbijane albo załamują się na jakichś granicach o różnej gęstości. Odbiorniki fal sejsmicznych, na podstawie odbioru tych fal sejsmicznych z różnych miejsc można obliczyć mniej więcej głębokość i warstwy, jakie są tam w Ziemi, ich gęstość i na tej podstawie modelować w jakiś sposób ten wręcz same te konwekcyjne komórki są w jakiś sposób tam obserwowane, ale z dużym jakimś dużym błędem i w jakiś sposób niewyraźnie. Także to wiemy na ten temat niewiele tak naprawdę. Mhm.
Czyli erupcja wulkanów to też może mieć wpływ na to, że te bieguny się przemieszczają?
Nie, nie, proszę pana, bo to jest zupełnie na innych głębokościach my operujemy. Aha. To, co się dzieje, skorupa ziemska ma tam około 15 kilometrów, to jest przy samym jądrze ziemskim. Aha. A te rzeczy, które się dzieją, czy w grzbietach oceanicznych, tam też jest taki wulkanizm, czy na takich wulkanach typu Santorin, to są rzeczy dużo płytsze, to są dziesiątki kilometrów Aha. pod ziemią. Tam też jest płynna, półpłynna magma. Ona też jest konwekcją, ale to jest górny płaszcz ziemski. Ziemia ma szereg warstw i to jest zupełnie w innej warstwie się dzieje. Także jedno z drugim ma niewiele wspólnego. Ostrożnie powiem niewiele, bo zawsze jakieś tam połączenia między tym głębszymi procesami w ziemi i tymi płytszymi są, ale niewiele wspólnego mają.
To jest Wykład Otwarty w Radiu RMF 24.
Panie profesorze, a... Czy to, w jakiej strefie oddziaływania ziemskiego magnetyzmu się znajdujemy, ma na nas jakiś wpływ? To na jakiej szerokości geograficznej się znajdujemy?
No, na samego człowieka jako organizm to raczej nie. Natomiast na przykład na skuteczność i możliwości posługiwania się kompasem. No, my jesteśmy w takiej szerokości geograficznej, gdzie zakłada się dla takiego użytku, nie wiem, turystycznego, że północ geograficzna to się łączy z północą magnetyczną i rzadko kto z nas poprawki na deklinację w mapie sobie ustala, ale gdybyśmy mieszkali na przykład na północnej Grenlandii czy tam północno-wschodniej Syberii, te poprawki kilkudziesięciu stopni już sięgają, czyli trzeba to brać pod uwagę i w nawigacji, i w ogóle przy posługiwaniu się kompasem. No i tu wracamy do tego modelu Ziemi, prawda? Kiedy,
tak.
Kiedy jeżeli to jest jeszcze zmienne w czasie, to my musimy w jakiś sposób reagować na to i zmieniać systemy namierzania, czy to, co my mamy w urządzeniach elektronicznych, prawda? Żeby te mapy w naszych urządzeniach nadążały za tym wszystkim. To jest chyba podstawowa. Tutaj, jeśli chodzi o wpływ tego pola magnetycznego na życie, to jest chyba warty temat, który ja bym rozwinął, bo było szereg dywagacji na temat, jeżeli my mamy przebiegunowanie, to czy biegun północny zamienia się z południowym, to te pole magnetyczne ulega dużemu osłabieniu w czasie tego przebiegunowania. I wtedy najprawdopodobniej tak lub nie, bo też zdania są podzielone, ten wiatr słoneczny docierał do Ziemi. Teraz pytanie, tak jak na samym początku rozmowy mieliśmy, na ile jest to szkodliwe dla organizmów żywych? No ponieważ tyle tych inwersji w historii Ziemi było, a jakoś od 600 milionów lat mamy wysoko rozwinięte organizmy komórkowe czy wielokomórkowe, a życie od chyba 3,5 miliarda lat, no to jakoś widać, że temu życiu aż tak bardzo to nie zaszkodziło. Tym bardziej, że taką inwersję pola magnetycznego przeżył australopitek bodajże, bo już wtedy żył i funkcjonował. Natomiast pewne dyskusje są, czy takie dłuższe obszary osłabionego pola ziemskiego nie mogłyby troszkę działać kancerogennie na komórki i przyspieszać mutacje, a co za tym idzie proces ewolucji. Mógłby wtedy przyspieszać, ale to są takie dywagacje, które są
niesamowite
prowadzone. Bo próbowano korelować tempo ewolucji z jakimiś dłuższymi epokami, którym te pole ziemskie byłoby osłabione. I są pewne takie jakieś dyskusyjne jeszcze w tej chwili teorie, że ten wpływ tego procesów, który dzieją się w sumie w jądrze Ziemi, mógł tak naprawdę wpływać bardzo na to, co się działo tutaj z ewolucją i powodować jakieś takie przełomowe momenty w historii ewolucji. Ale to jeszcze jest na dużym poziomie niepewności.
A to, że w przeszłości te bieguny magnetyczne Ziemi się zamieniały miejscami, czy to teraz też nam grozi taki proces?
Że my nie wiemy właśnie. Z tym jądrem wewnętrznym i z tymi procesami jest tak, że to bardzo trudno przepowiadać, co będzie, trochę jak z pogodą. No nie przewidzimy pogody za 2 miesiące. Albo jak przewidzimy, to z dużym ryzykiem pomyłki. My możemy raczej się opierać na tym, co było i próbować na tej podstawie określać to, co nas może czekać. Więc ostatnia inwersja pola magnetycznego to była 780 milionów lat temu, czyli jakby te pole zmieniło swoje położenie 700 milionów lat temu, ale średnia z tego ostatniego przynajmniej okresu to było mniej więcej 500 tysięcy lat temu. Ja powiedziałem 700 milionów i 700 tysięcy oczywiście lat temu. Wtedy była inwersja ostatnia. A średnio co około 500 tysięcy to występowało w ostatnim czasie, czyli to już najwyższa pora, żeby ta inwersja była. Natomiast to, że jej dawno nie było, nie znaczy to raczej tego, że z większym prawdopodobieństwem on to wystąpi teraz. To raczej nie działa w ten sposób. Także możemy się spodziewać, że do tej inwersji dojdzie, bo tak było, ale kiedy nie wiadomo. Taka jest moja odpowiedź.
A panie profesorze, a co by się wydarzyło czysto hipotetycznie, gdyby te bieguny północne i południowe zmieniły się miejscami?
No niestety mielibyśmy duże trudności z obserwowaniem i doświadczaniem tego, bo taki sam proces trwa mniej więcej od 1000 do 10 tysięcy lat. Sam proces inwersji pola magnetycznego. Czyli najpierw dochodzi do dużego osłabienia pola magnetycznego, prawie jego zmniejszenia się. Ta składowa dipolowa przede wszystkim prawie zanika i to pole może być chwilowo nawet kwadropulowe czy oktapulowe, czyli mieć szereg biegunów magnetycznych w pewnym momencie. Ale przede wszystkim natężenie jego ulega bardzo dużemu osłabieniu, a później on odbudowuje się tylko o innej polarności. Co więcej, bardzo często jeszcze dochodzi nawet do tak zwanych wycieczek, które były bardzo dobrze udokumentowane, kiedy te bieguny magnetyczne bardzo się oddalały od osi obrotu Ziemi, ale później wracały z powrotem na swoje miejsce. Czyli takie niepełne przebiegunowanie, które jakby nie udało. Już w cudzysłowie oczywiście. Nie doszło do pełnego przebiegunowania. Tego typu zjawiska też były udokumentowane. Także będzie to trwało długo. Od 1000 do 10 tysięcy lat cały ten proces.
Ale ta przyszłość jest niepewna, jak mówił pan profesor, ale cały czas jest to obserwowane i badane. Panie profesorze, bardzo dziękuję za dzisiejszy wykład otwarty w Radiu RMF 24. Z nami był na łączach w warszawskim studiu RMF FM pan profesor Rafał Szaniawski, Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Jeszcze raz bardzo dziękuję, miłego weekendu.
Dziękuję bardzo i do widzenia państwu.